Małgorzata Żurakowska, Skrobidecha.
Bracia, którzy tu przychodzili, mówili, że ta cela aż krzyczała ubóstwem.
Ojciec profesor Andrzej Derdziuk.
Tu z tego pokoju zachowało się to biurko, bardzo proste, które jest taką pamiątką po bracie Kalikście. Miał taki podest, właściwie to takie zbite przez siebie rusztowanie, na którym był położony siennik. Miał ubrania robocze i habit. I rzeczywiście to mu wystarczało. Brat, który sprzątał po jego śmierci, brat Henryk Piłat, mówi, że niewiele nadawało się w ogóle do użycia. Te ubrania, część trzeba było spalić. Część została oddana dla biednych, ale było tego bardzo mało. Świadomie nie gromadził żadnych rzeczy. Cieszył się, że miał parę pamiątek z domu. On był bardzo związany ze swoją rodziną.
Chodź szybciutko. Buciki wziąłeś? Chodź, kawał drogi przed nami.
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Śpiewaj, Maniuś.
Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Patrzcie, tam na wygonie wczoraj pasłem i wykopałam z ziemi minę.
Bój się Boga, Maniuś. Przecież mówiłam tyle razy, mogłeś krzywdę sobie zrobić.
Nic się nie stało.
Co z nią zrobiłeś?
Rozkręciłem, a potem wrzuciłem do ogniska, ale huknęło.
Kiedyś ci palce pourywa, Maniuś. Uklęknij tu zaraz i obiecaj Matce Bożej, że nigdy więcej tak nie zrobisz.
Ale mamo, nic się nie stało.
Obiecuj.
Obiecuję.
No chodź. Słońce wysoko, żebyśmy się nie spóźnili.
Zacznijcie wargi nasze chwalić.
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Panienko Przenajświętsza, dziękuję za moją rodzinę, wsparcie w troskach i opiekę. Za to, że mogłam przyprowadzić do Ciebie mojego Maniusia. To dobre dziecko. Prowadź go, Maryjo, swoimi ścieżkami. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady... Dobrej rady, co to ja?
Maniuś! Maryjo Święta, Maniusia zgubiłam! Dziecko moje! Muszę wracać. A nie widzieliście małego chłopca na drodze? Maryjo, która zgubiłaś swojego syna w świątyni jerozolimskiej, pomóż mi odnaleźć mojego Maniusia, którego zgubiłam w kościele w Dąbrowie.
Maryjo, która zgubiłaś swego syna w świątyni jerozolimskiej, pomóż mi odnaleźć mego Maniusia, którego zgubiłam w kościele w Dąbrowie.
Maryjo, która zgubiłaś swojego syna w świątyni jerozolimskiej, pomóż mi odnaleźć mego Maniusia, którego zgubiłam w kościele w Dąbrowie. Maryjo, która zgubiłaś... Maniuś!
Mama!
Maniuś! Jesteś, synku!
Maniuś miał piękne dzieciństwo, bo w tej rodzinie panowała miłość, życzliwość, choć nie zawsze było bogato. Miał 8 rodzeństwa, było ich w sumie 9. Jego mama Monika z domu Smarkusz była osobą, która uczyła go i pobożności, i uczciwości, i ogromnej miłości do Boga i człowieka. Była osobą ogromnie wrażliwą na ludzką biedę. Oni mieli po wojnie takiego sąsiada, który na nich donosił, do władz komunistycznych, ale zdarzyło się, że ta rodzina tego człowieka popadła w ogromną nędzę, nie mieli co jeść. Wtedy mama Kaliksta w ukryciu przed mężem Wincentym zabierała zboże z takiego żelaznego zapasu, który był na zasiew, aby poratować tę rodzinę, żeby nie głodowała. Opowiadał, że jego głównym zajęciem to było pilnowanie dziadka, który leżał chory. W tym domu, w którym była blisko obora i zabudowania gospodarcze, było dużo much. I zadaniem małego Maniusia, który miał kilka latek, było pilnowanie, żeby muchy nie gryzły dziadka. Więc kiedy dziadek umarł, wszyscy płakali, a Maniuś się cieszył, bo nie miał już obowiązku tego siedzenia przy dziadku. To Maniuś też to wspominał. Kiedy pasł krowy, często boso, nie było butów. Jeśli się szło do kościoła, to jeden pożyczał drugiemu. Było już zimno, zwłaszcza chłodne poranki, to kiedy te krowy załatwiały się, to oni sobie grzali nogi w tych odchodach. Kiedy z kolei Marian miał już 12 lat, to Monika, mając świadomość, że to dziecko jest umierające, bo zachorował na dur brzuszny, a był to 1942 rok i nie było lekarstwa, zaprowadziła go do kościoła parafialnego w Różanym Stoku i przed obrazem Matki Bożej powiedziała: Mario, jest twój. Jeśli go uzdrowisz, będzie ci służył. I rzeczywiście ten chłopiec, gdy miał 19 lat, napisał do kapucynów podanie, do prowincjała w Warszawie, że chce służyć Maryi.
21 października 1951. Prowincjał ojców kapucynów Warszawa. Pochwalony Jezus Chrystus.
Kuria metropolitarna w Białymstoku potwierdza, że Marian Kłoczko nie ma nieprawidłowości uniemożliwiającej służbę w zakonie.
Kropka. Mam 19.
Zaświadczenie lekarskie. Marian Kłoczko jest zdrowy i nie cierpi na choroby społeczne. Podpisane kierownik Ośrodka Zdrowia w Suchowoli.
Żej. Tylko mnie niepokoi, czy obowiązki zakonne potrafi...
Świadectwo moralności. Parafianin Marian Kłoczko oznacza się pobożnością, często przystępuje do sakramentów świętych, pochodzi z bogobojnej rodziny. Proboszcz parafii w Różanym Stoku, ksiądz Stanisław Chomiuk.
Lecz ufam, że mi Maryja pomoże.
A trzeba pamiętać, że on poznał kapucynów jako junak służby w Polsce. Pracując przy odgruzowaniu stolicy w 50 roku, poznał kapucynów, bo chodził na Miodową tam do kościoła i wstąpił później do tych kapucynów. Kiedy był w nowicjacie w 53 roku, rozeszła się w Polsce informacja, że zrobią z zakonami to, co na Węgrzech i w Czechosłowacji, że już koło Grójca miano budować jakiś taki obóz przejściowy dla zakonników. I kiedy prowincjał, gwardian i magister siedzieli w więzieniu, przyjechał do Nowego Miasta ojciec Bronisław Wilk, który był radnym prowincjalnym i powiedział do tych kilkunastu nowicjuszy: słuchajcie, w lipcu ma być kasata klasztorów. Jeżeli ktoś złoży śluby, to zostanie. Jak nie, to was rozpędzę do domu. I mówi im dalej. Jutro, a to było 29 czerwca 1953 roku, jutro o 5 nad ranem przy zamkniętym kościele, kto z was się zdecyduje, będzie składał śluby i zostanie zakonnikiem na stałe. Kto z was się decyduje? Na tych kilkunastu tylko jeden się rozmyślił i powiedział, że nie. I ci chłopcy właśnie w takiej determinacji, gotowości złożyli tę profesję, mając świadomość, że mogą być aresztowani, mając świadomość, że to może być dla nich bardzo kosztowna inwestycja. Potem okazało się, że była w lipcu amnestia. Okazało się, że kiedy gwardian i magister wrócili z więzienia, to nie zdążyli wszystkich dokumentów przygotować i oni składali drugi raz śluby 27 sierpnia.
Połóż rękę na Biblii.
Deklaruję wobec świadków i Boga Najwyższego, że profesję zakonną składam dobrowolnie i bez przymusu, z całą świadomością i prawdziwą intencją służenia Bogu oraz zobowiązuję się do zachowania złożonych ślubów. Składam profesję bez namowy, gwałtu, przymusu czy groźby ze strony rodziców, krewnych czy też postronnych osób świeckich czy zakonnych. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący.
W tamtych czasach kapucyni mieli dyscyplinę co najmniej dwa razy w tygodniu, szczególnie w piątek i środę. I to było tak, że biczowano się właśnie tu po udach. Trzeba było sobie podwinąć ten habit. I brat Kalix robił to tak zapamiętale, że czasami bryzgała krew. Że magister ich uczył, że jako młodzi bracia mają umartwiać wzrok, to znaczy, że nie rozglądać się i mieć oczy zawsze spuszczone, zwłaszcza nie patrząc na kobiety. Pewnego razu, kiedy brat Kalixt szedł w procesji eucharystycznej, jeden z braci zwrócił mu uwagę: Maniuś, otwórz oczy, ponieważ świecę, którą trzymasz, jest do góry nogami. On wyrażał tę swoją drogę życia i uświęcenia przede wszystkim przez pracę, ciężką pracę po kilkanaście godzin dziennie, a przy okazji przychodzili różni ludzie, trzeba zrobić jakąś dekorację, a tam jakieś ozdoby. Na dodatek przychodzili ludzie tu z parafii, bo tam im się połamał stołek, tam się urwał wieszak i brat Kalix wszystko to robił. Pracując ciężko, zawsze przerywał pracę na Anioł Pański, zawsze rano był na mszy świętej, a wcześniej już stawał po piątej codziennie, żeby być na modlitwach, a jednocześnie był to człowiek, który nawet zmęczony według starego zakonnego hasła trzymaj się muru i idź do chóru. Gdy był młodym stolarzem w Zakroczymiu, wykończony ciężką pracą, bo tam wtedy robiono sufit w kościele i dźwigano ciężkie belki oraz robiono duże, takie masywne ławki. Trzeba powiedzieć, że kapucyni wstawali wtedy o pierwszej w nocy, żeby odnawiać godzinę czytań. On był tak zmęczony, a na dodatek głodny, dlatego że posty były takie, mięsa to rzadko się jadło i on jako silny młody mężczyzna był po prostu wycieńczony. Kiedyś tak bardzo zmęczony podczas tej modlitwy nocnej w chórze zakonnym tam w Zakroczymiu, westchnął sobie: Ojcze Pio, ja już nie dam rady, ratuj. W tym momencie poczuł, sam to opowiedział, poczuł taki intensywny zapach fiołków, ale nikt tego inny nie czuł i on był przekonany, że ojciec Pio przyszedł i go w ten sposób pocieszył. Nigdy potem już brat Kalix nie kwękał, nie narzekał, a jednocześnie był zawstydzony, że niepokoił jeszcze za życia ojca Pio tego świętego zakonnika San Giovanni Rotondo. Te drzwi także robił brat Kalix, jak też wiele innych w kościele i w klasztorze. Myślę, że zrobił ponad 100 różnych drzwi, które się dobrze trzymają. Ten refektarz jest duży, bo kiedy budowano ten klasztor, tutaj mieszkało 80 osób. W tamtych czasach ponad 80 osób. Przez lata odbywały się tak zwane opłatki czy wigilie dla osób samotnych i przychodziło wtedy tutaj prawie 200 osób. Tutaj także widać takie bardzo pomysłowe szafy, które zrobił brat Kalix. Jedne z nich to są takie na kółkach, które obejmują różne elementy wyposażenia jadalni.
O, tu jeszcze przytrzymaj. Spasujemy tę listwę.
Tak?
Bardzo dobrze.
A z czego się brat śmieje?
Z ciebie i z siebie.
Zobacz, cali jesteśmy obsypani trucinami.
Szukam brata Kaliksta.
A to znalazłeś.
Przysyła mnie magister, mam bratu pomóc.
Aha. Ty jesteś nowym postulantem? Pięknie. A jak masz na imię?
Piotr.
A więc Piotrze, pomoc się przyda. My będziemy po tej stronie kończyć, a ty pomaluj ścianę nad boazerią. O tam.
Dobrze.
No ty tylko bardzo proszę, przetrzyj najpierw wilgotną ścierką, bo ściana zakurzona. Musieliśmy docinać niektóre kawałki desek. Mhm. To się uwinąłeś, robota w rękach ci się pali. Oj, szkoda tylko, że farba zaleciała na boazerię. Lakier świeży.
No i to sobie brat wytrze.
Ale...
Nie po to kończyłem szkoły, żeby teraz pędzlem machać.
Ależ się uniósł. Bracie, nic z tym nie zrobisz?
Masz rację. Powinienem zareagować. Piotrze.
Słucham.
Chciałem cię bardzo przeprosić. Zdenerwowałeś się. Moja wina. Najwyraźniej za mało delikatności włożyłem w zwrócenie ci uwagi. No to moja wina. Przebacz pokornemu słudze pana naszego.
To są takie różne narzędzia fryzarskie, które on sam właściwie zdobywał, bo wtedy trudno to było kupić. Pracował tutaj. To nie była łatwa praca, bo to było trochę za mało miejsca, ale wykonywano tu ciężkie bardzo elementy i drzwi, i okna, i różne futryny. Z czasem rzeczywiście miał coraz więcej narzędzi, ale na początku właściwie to pracował takimi zwykłymi heblami, które wymagały ogromnego trudu. Włączyliśmy przed chwilą maszynę, która służyła do takiego precyzyjnego wycinania różnych otworów. Te maszyny są bardzo ciężkie i wymagające ogromnego trudu. Dzisiaj już takich się nie robi, zresztą one to były trochę też niebezpieczne, ale trzeba powiedzieć, że brat Kalikst po prawie 60 latach pracy stolarskiej zachował wszystkie palce. On mi opowiedział sam, kiedy pewien z braci, brat Franciszek Tołczyk, zapytał go, jak to jest, że brat jest taki skupiony na modlitwie. Że jak się modli, to się nie rozgląda, jest taki zjednoczony z Panem Bogiem. Kalikst mówi, wiesz, to nie zawsze tak było i czasami było tak, że ja myślałem, jak te rzeczy zrobić, rozmyślałem o tych rzeczach stolarskich, ale kiedy gwardian mi kazał robić tę półkę, to ja zamiast 2 godzin robiłem ją 2 dni. I tak ją cyzelowałem, dopieszczałem, żeby była taka elegancka, troszkę podrzeźbiona, takie kształty wymyślne. A gwardian zapomniał o tym i przyszedł dopiero po tygodniu. I mówi, gdzie ta półka? A Kajs mu ją pokazał, mówi, takie byle co zrobiłeś, właśnie gdzieś tutaj rzucił tę półkę w pokrzywy. I Kajs mówi, tak mi się głupio zrobiło i tak przykro, ale sobie pomyślałem tak, do tej pory to dobrze dla ciebie nauczka. Myślałeś o tym, co zrobisz, jak to ludzie zareagują. Ty się tym nie zajmuj. Myśl, co Panu Bogu się podoba. I mówi, to mnie nauczyło właśnie takiej modlitwy. To był człowiek, który uczył się rzeczywiście wyciągania wniosków z różnych sytuacji.
Ojcze gwardianie, słyszałem, że inżynierowie chcą postawić rusztowanie.
Tylko z rusztowania można kłaść deski na sufit. Gorzej, że trzeba będzie zastawić cały kościół, a do tego wielokrotnie wzrosną koszty.
Rusztowanie, z którego będzie można wykończyć cały sufit. Blisko 1000 metrów kwadratowych i 20 metrów w górę.
No, majstrowie nie wiedzą na razie, jak się z tym uporać.
Ja też nie wiedziałem, ale zastanowiłem się. Myślę, że można zrobić coś takiego.
Brat oszalał? Taka konstrukcja i te kółka? Jak machina oblężnicza, to nie ma prawa się udać.
Zaręczam, że będzie wygodna i bezpieczna. A to, że osadzę ją na kółkach, pozwoli na przesuwanie jej tam, gdzie będzie potrzebna i nie będziemy zastawiać całego kościoła rusztowaniami.
To niemożliwe. Skąd brat bierze te swoje pomysły?
Święty Józef mi podpowiada. I Matka Boża.
Matka Boża. I święty Józef.
Tak. Miał znacznie skromniejsze narzędzia, a był znakomitym stolarzem. Często korzystam z jego pomocy, a jeszcze mnie nigdy nie zawiódł.
To niech Matka Boża i święty Józef pilnują, żeby brat nie zleciał na łeb z tej konstrukcji.
Słowa gwardiana przyjmuję jako przyzwolenie i błogosławieństwo na dalszą pracę.
Tylko co inżynierowie na to powiedzą?
Wytłumaczę im. Zrozumieją, że to najlepsze wyjście.
Brat Kalik zrobił rusztowanie ponad 20 metrów wysokie, które na kółkach jeden człowiek mógł łatwo przesunąć. Nie bał się na tym pracować i to rusztowanie stało tu kilka lat. Co więcej, tutaj też z tego rusztowania zamontowywano okna w kościele. Brat Kalik pracował na tym rusztowaniu często sam. Kiedy przybijał te deski, zorientował się, że w kościele zaczyna się ślub. No i wtedy on nie chciał schodzić, żeby nie robić zamieszania. Były jeszcze dziury w oknach. Wtedy były tylko takie pozabijane folią te otwory. Przyleciało kilka wróbelków, które siadły na tym rusztowaniu. Brat Kalik był zdumiony, ponieważ kiedy było podniesienie, to te wróble, które do tej pory ćwierkały, na chwilę umilkły. Sam to wspominał podczas jubileuszu 50-lecia życia zakonnego, które miało miejsce w roku 2003. To był człowiek, którego bardzo kochały dzieci. Wymyślał dla nich zabawki, które robił z drewna, ale też miał taki okrągły stolik, który się kręcił, na którym były ponaklejane numerki. Dzieci tym stolikiem kręciły. To chodziło o dzieci z domu dziecka sióstr kapucynek Najświętszego Serca Jezusa, które przychodziły tutaj do Kaliksta. I ten stolik się kręcił i jak ten numer się zatrzymał, to do każdego numeru był przywiązany jakiś los. To były jakieś cukierki, zabawki. Było tak, że jedno dziecko wyciągnęło psa, że po prostu trzeba było ciągnąć za taki sznurek, a na końcu tego sznurka był pies. Brat Kalik miał dwa psy. Były bardzo z nim zżyte i wytresowane. Kiedyś brat Kalik przekonywał te dzieci, podpuszczając je, że te psy są tak wytresowane, że potrafią śpiewać na komendę. Więc jak on im powie, żeby śpiewały, to one rzeczywiście będą śpiewały. No i dzieci takie zdumione czekały, jak się to stanie. A brat Kalik wiedział, że kiedy na Anioł Pański w południe dzwoniły tutaj przy kościele, to psy, mając podrażnione uszy, bardzo wtedy zawsze wyły. Więc brat Kalik popatrzył na zegarek, zbliżała się 12, mówi: słuchajcie, kochane dzieci, ja im zaraz dam sygnał i one będą śpiewały. I rzeczywiście zadzwoniły dzwony, psy zaczęły wyjść, a dzieci były tak zdumione, jaki wspaniały jest ten brat Kalik, którego tak kochają zwierzęta, że rozumieją jego komendy. Kiedy jechał do swoich bliskich, a to było w 2008 roku, na dworcu zasłabł, okazało się, że miał zawał. Zawieziono go do szpitala i miał wtedy 8 razy robioną reanimację. Potem jeszcze żył 5 lat, był osłabiony. W 2013 roku, gdzieś już tam w marcu, poszedł do szpitala, miał niewydolność krążenia. Dużo ludzi go odwiedzało. Był człowiekiem bardzo lubianym. Wobec tego lekarze musieli, mimo że nie było COVID-u, ograniczać wizyty. Niektórzy chodzili go karmić, ponieważ on miał trudności w jedzeniu. Jeden z pacjentów, zobaczył to, mówi tak: ale ten człowiek ma dobre dzieci. Jedna z pań pytała się: bracie, smakuje ci? A on odpowiadał: tak smakuje, bo ty mi to dajesz. Był niezmiernie wrażliwy zawsze na taką drugą osobę. Kalik popatrzył na tych ludzi, którzy do niego przychodzili i mówi tak: oni mnie traktują i ci pacjenci myślą, że jestem jakiś ważny, a jestem zwykły skrobidecha. Miał ogromne takie poczucie dystansu do siebie i pokorę. Śmierć nastąpiła w sobotę 6 kwietnia 2013 roku. Już są starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, powstało kilka biografii brata Kaliksta, a jednocześnie ciągle są cuda. Mamy do czynienia z uzdrowieniem Szczepana Juńczyka z Serpelic, który miał udar i właściwie nie miał szans na przeżycie. Lekarze się dziwili, że ma takie chody w niebie. Są na to dokumenty. Mały chłopiec tu z Lublina, który miał glejaka mózgu nieoperowalnego i był już sparaliżowany, a dzisiaj chodzi i żyje. Mały Krzysio, który miał wadę serca, napisała do jego mamy pewna koleżanka: wiesz, może poprosimy tego świętego, on jeszcze może mało zajęty, to się za nami stawi. I rzeczywiście, kiedy rodzice pojechali na operację, to lekarka stwierdziła, nie trzeba żadnej tutaj już operacji. Mała Maja, dziewczynka, tu w Lublinie, padaczkę lekooporną. Nic się nie dało zrobić i zaczęto się modlić przez stajnictwo brata Kaliksta. Ponad 1,5 miesiąca nie ma żadnego ataku padaczki. I są wszystkie dokumenty, zrobiono także pewne badania kliniczne, które stwierdzają, że właściwie te nie tylko symptomy, ale przyczyny ustąpiły, co jest też niezwykłe. To jest tablica pamiątkowa ku czci brata, która została ufundowana 5. rocznicę śmierci. Na tej tablicy mamy uwidocznioną postać brata Kaliksta i napis: budował kościół świętością życia i pięknem stolarskiego rzemiosła.
Było to słuchowisko Skrobidecha. Udział wzięli Jowita Stępniak, Przemysław Gąsiorowicz, Jarosław Tomica, Mirosław Majewski, Adam Bublewicz, Józef Szopiński, ze specjalnym udziałem Frania Superczyńskiego. Realizacja akustyczna Michał Dyrka. Autorka dziękuję ojcu profesorowi Andrzejowi Derdziukowi za opowieść o realiach życia brata Kaliksta.